Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. 9 stycznia na Uniwersytecie Gdańskim wspólnie z Instytutem Metropolitalnym zorganizowana została debata publiczna pod tytułem Komu potrzebne są metropolie? W studiu Radia Mors gościmy uczestników debaty: Marcina Chorałę, posła na Sejm RP, Pawła Orłowskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz doktora Jakuba Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji i Rafała Gajewskiego z Instytutu Metropolitalnego oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, którzy byli moderatorami debaty. Witam panów.
Witamy serdecznie. Witam serdecznie.
Panowie, zacznijmy od takiego usystematyzowania. Tutaj pytanie do pana doktora Jakuba Szlachetko. Jako organizator, jakie znaczenie słowa metropolia pan przewidywał, przygotowując tą debatę?
Tylko może małe sprostowanie, bo w debacie w wersji na żywo udział brali również profesor Sagan, profesor Bąkowski i dyrektor Michał Glazer. No tutaj nieobecni, natomiast zapraszamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby zapoznać się z wynikami debaty na naszym portalu, na naszym Facebooku. Natomiast odnosząc się do pana pytania, w moim odczuciu, bez względu na to, czy regulacja prawna się pojawia w takim czy innym kształcie, metropolie i tak istnieją, no bo jest to w pewnym sensie zjawisko faktyczne. Organizmy miejskie się rozwijają, zaczynają pełnić coraz to nowsze funkcje. No tylko pytanie, w jaki sposób je zorganizować? Czy potrzebna jest dodatkowa formuła związku komunalnego, związku metropolitalnego, może nowej jednostki samorządu terytorialnego, czy też nie? Ja stoję na stanowisku, że należy ten problem uregulować i dzięki efektowi synergii przyspieszyć procesy rozwojowe na obszarach specyficznych, czyli na obszarach o dużej koncentracji ludności, o dużej gęstości różnych zjawisk przestrzennych, urbanistycznych, demograficznych itd.
Czyli rozumiem, że debata dotyczyła tak naprawdę podstawy prawnej metropolii.
Nie tylko. Debata nosiła tytuł Komu potrzebne są metropolie i dywagowaliśmy na temat tego, czy nam, mieszkańcom, obywatelom, tego typu instytucja jest w ogóle potrzebna. Jeżeli tak, to dlaczego? No, dlatego, że powinna zaspokajać pewne potrzeby społeczne, których być może lepiej nie zaspokaja gmina, powiat, województwo czy też państwo. No, i to była chyba główna oś dyskusji, rozmowy, rzadziej sporu.
Mamy tutaj dwóch polityków, przedstawicieli przeciwstawnych partii, PO i PiS-u. Obydwie te partie w ostatnich miesiącach przygotowywały podstawę prawną, ustawy, które miały regulować działanie metropolii. Pan Paweł Orłowski, reprezentant PO, może potwierdzić, że PO nawet udało się taką ustawę przeprocedować i ona teoretycznie obowiązuje. Z kolei PiS obiecywał ustawę dla Śląska. Ona do tej pory się nie pojawiła nawet w parlamencie, z tego co się orientuję. Pojawiła się tylko taki projekt Nowoczesnej dotyczący metropolii poznańskiej.
Ale jest już daleko zaawansowane są już prace Rządowego Centrum Legislacji nad projektem ustawy dla obszaru metropolitalnego śląskiego. Natomiast no faktycznie ten taki powiedzmy ramowy projekt Platformy, który dotyczyć miał wszystkich metropolii, on de facto można domniemać nie wejdzie w życie. Wejdzie w życie, znaczy on wejdzie w życie w sensie formalnym, ale nie wejdzie w sensie faktycznym, w sensie utworzenia, skonsumowania tych zapisów. Mieliśmy na jego temat nieco inne zdanie i będzie przeprocedowany i pewnie w niedalekiej przyszłości wejdzie w życie projekt dotyczący metropolii śląskiej, takiego rozwiązania szytego na miarę dla tej metropolii. No inne takie jest nasze stanowisko, żeby to przetestować w tym no, najbardziej takim, znaczy mówiąc ściśle, to mamy jeszcze jedną metropolię, która już funkcjonuje na specyficznych zasadach prawnych, czyli metropolię warszawską z ustawami warszawskimi. Choć tego jeszcze swego czasu nikt tak nie nazywał, ale de facto no, jest to największa polska metropolia i mająca swoje specyficzne uregulowania prawne. Teraz pojawi się uregulowanie dla metropolii śląskiej i potraktujemy to jako pewien eksperyment, próbę, zobaczymy, mówiąc kolokwialnie, z czym to się je, a mówiąc bardziej formalnie, właśnie jakie problemy, jakie wyzwania stają w praktyce przed tego rodzaju związkami i na tej podstawie chcemy podchodzić do ewentualnych kolejnych metropolii.
Panie Pawle, jak pan ocenia to, że ta ustawa, którą państwo przygotowali, ona właściwie jest tylko na papierze?
Oczywiście negatywnie. Z tym, że tutaj odniosę się tylko do jego przedstawienia. No, audycja ma swoją jakby potrzebę też konfrontowania różnych stanowisk politycznych. Ja oczywiście się Platformy Obywatelskiej nie wypieram, aczkolwiek wolę mówić jako reprezentant czy jako osoba, która się wiele lat także w Ministerstwie Rozwoju zajmowała polityką rozwoju i projektowała także w zespole szereg instrumentów prawnych, finansowych właśnie wspierających współpracę metropolitalną. No a dzisiaj także jako członek zarządu województwa, województwa pomorskiego, który również w praktyce proponuje narzędzia wspierające metropolię, czy przez plan zagospodarowania metropolitalny, czy przez dedykowane środki dla metropolii finansowe na rzecz wspólnych inwestycji metropolitalnych w programie regionalnym. Ale wracając do tej legislacji, oceniam negatywnie z tego to powodu, że rzeczywiście mamy dosyć do czynienia z dosyć paradoksalną sytuacją, że mamy nieuchyloną, obowiązującą ustawę, która nie została wykonana przez rząd. No, tu pojawia się już problem, myślę, że wszystkich rządów, no ale dzisiaj mówimy o aktualnej sytuacji, w ogóle niewykonania tej delegacji ustawowej i braku rozporządzeń. I w tej chwili mamy stan taki, że mamy obowiązującą ustawę, która nie działa i projekt ustawy przyjęty przez rząd, który być może wejdzie w życie, zakładam, że pewnie wejdzie. I teraz, jak ja się przyglądam projektowi także ustawy dla Śląska, to ja fundamentalnych różnic pomiędzy tym, co było, a tym, co jest dla Śląska, nie widzę. Więc jednym słowem, jeśli w ogóle mówimy o potrzebie doskonalenia tych przepisów, bo co do tego na pewno warto dyskutować, to być może trzeba było modyfikować ustawę o związkach metropolitalnych dla innych metropolii także, a nie koncentrować się tylko na Śląsku. Bo trzeba jakby w sposób taki rzeczowy, jednoznaczny odnieść się do tego, co spowoduje ten projekt. I ja nie podzielam zdania pana posła, nie podzielam zdania także nawet wielu samorządowców dzisiaj w Polsce, że ustawa o Związku Metropolitalnym dla Śląska jest taką nogą w drzwi, takim otwarciem dla metropolii, która spowoduje, umożliwi pilotaż rozwiązań metropolitalnych. Ta ustawa zakonserwuje na wiele lat stan taki, że de facto będziemy mieli tylko ustrój metropolitalny na Śląsku. Ponieważ po pierwsze wskazuje właśnie, że to ma być pilotaż, więc jeśli mówimy o pilotażu, to jest pewnie co najmniej cała kadencja, jeśli nie dłużej. Po drugie wskazuje jako warunek uzasadniający, że tylko dla Śląska tworzymy rozwiązania, to właśnie 2 miliony mieszkańców w obszarze metropolitalnym. To kryterium no, nie odnosi się w żaden sposób do funkcji metropolitalnych i nie jest stosowane także za granicą. I jeszcze, żeby trochę skomplikować sytuację z punktu widzenia rządu, mamy dzisiaj szereg dokumentów rządowych, koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, politykę miejską, gdzie wszędzie jest potwierdzenie dla potrzeby tworzenia dedykowanych rozwiązań prawnych i finansowych dla metropolii, gdzie są wskazywane ośrodki metropolitalne i nigdzie nie ma tam mowy, że ustrój metropolitalny powinien być stworzony tylko dla Śląska. I de facto w całej dyskusji, już pewnie nie będziemy tego wątku bardzo rozwijać, w takim uproszczonym myśleniu o zrównoważonym rozwoju, no to de facto powodujemy sytuację, że dajemy bardzo duży bonus, patrząc z punktu widzenia także pomorskiego i innych metropolii, przewagę dla metropolii śląskiej, a nie dając żadnych rozwiązań sprzyjających lepszej jakości usług tworzeniu metropolii dla innych ośrodków metropolitalnych w Polsce. Nie widzę logiki, sensu, racjonalności takiego rozwiązania i obawiam się, że na wiele lat zakonserwuje to stan obecny i nie doczekamy się również na Pomorzu rozwiązań metropolitalnych.
To proponuję zapytać teraz pana Rafała Gajewskiego, który jest jak gdyby praktykiem, bo jest pan między innymi reprezentantem obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jak z pana perspektywy to wygląda? Czy to, że czy ta ustawa, która była już jest uchwalona, ona jest zła i że faktycznie lepiej, żeby był ten test na Śląsku, czy raczej na odwrót?
Ta ustawa, która obecnie obowiązuje, ona faktycznie nie jest doskonała. Na pewno ma swoje mankamenty, które można poprawić. I tutaj wydaje się, że ustawa dedykowana konkretnemu naszemu obszarowi metropolitalnemu na Pomorzu jest dobrym rozwiązaniem. Tylko, że tutaj trafiamy jakby na tą barierę, o której właśnie teraz mówimy. Jest ta bariera w postaci ograniczenia dla możliwości tworzenia metropolii tylko dla Śląska. Z punktu widzenia funkcjonowania metropolii, układu przestrzennego, urbanistycznego, jaki mamy tutaj na Pomorzu, kompletnie irracjonalna. Obok Silezji metropolii o policentrycznym układzie osadniczym. Podobnie u nas mamy Gdańsk, Gdynię, Sopot. Wyjątkowy układ w skali kraju. Również nadmorskie położenie. Relacje pomiędzy rdzeniem centrum metropolii a pozostałymi samorządami i te relacje, które już przez wiele lat udało się wypracować, również inicjatywy, oddolne inicjatywy samorządów pokazują, że że jest potrzeba ustawy metropolitalnej dla metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. W czerwcu ubiegłego roku walne zebranie członków Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwałę w sprawie poparcia idei utworzenia Związku Metropolitalnego dla naszej metropolii. Do tej pory nie spotkało się to z żadną odpowiedzią ze strony rządu. Można domniemywać, że utworzenie metropolii dla nas tutaj, że nie zostanie to zaakceptowane.
Można że złożyć tak, jak Poznań złożył przez Nowoczesną albo inną partię.
Poznań jest jeszcze trochę jakby odrębnym przykładem. Tam z kolei, z tego co wiem, Nowoczesna złożyła ten projekt, natomiast same samorządy nie są w 100% przekonane, czy faktycznie chcą tej metropolii. U nas sytuacja jest zupełnie czysta, tak naprawdę ze strony samorządów, również samorządu województwa jest porozumienie co do tego, że chcemy tej metropolii, że chcemy wspólnie działać, tylko tutaj trzeba reakcji też, chęci dialogu drugiej strony. Myślę, że to też jakby jest wniosek z dzisiejszej debaty, że jest bardzo duże pole do kompromisu. Jeżeli zgodzimy się co do tego, że chcemy mieć tą dedykowaną ustawę, to w pewnym procesie możemy wypracować rozwiązania, które będą korzystne zarówno dla strony rządowej, jak i dla samorządów.
Czy będziemy mieli w tej chwili taką sytuację, że każda metropolia będzie miała osobną ustawę?
W tym kierunku zmierzamy chyba i to jest, wszyscy się zgadzają, że to nie jest złe rozwiązanie, a nawet bardzo dobre rozwiązanie. Ja bym powiedział, że trochę wracamy do średniowiecza, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zwróćcie Państwo uwagę, że w średniowieczu każde miasto miało swój dokument lokacyjny, w którym oczywiście on odwoływał się do pewnego wzorca, ale podlegał różnym modyfikacjom zależnym od specyfiki lokalnej. Tak jak ubranie szyte na miarę jest zazwyczaj wygodniejsze i lepszej jakości niż takie staśmy, tak i rozwiązania. Problem inny, oczywiście jest tu problem polityczny, ta obawa, którą tu wyraża pan marszałek, że ponieważ to wymaga oddzielnego procesu legislacyjnego dla każdej metropolii, to te procesy będą się przeciągać czy przedłużać i będą szły powoli. I taka możliwość istnieje, ale ona też nie wynika z jakiejś złej woli ustawodawcy, tylko wynika z tego, że nie jest tak, żeby było jednoznaczne przekonanie, jest jednoznaczne przekonanie, że warto by coś na poziomie metropolitalnym zrobić. Ale już co dokładnie, komu nieco tych kompetencji zabrać, skąd wziąć pieniędzy, żeby na ten poziom sam metropolitalny dołożyć, to wokół tego już jest dyskusja. Tak samo na jakiej zasadzie mają być tworzone władze takiego związku, kto ma w nich decydować, czy na przykład ma to być zbiór, taki konwent wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy ma być poddane bezpośredniej legitymizacji demokratycznej w wyborach powszechnych, po prostu przez mieszkańców. Jest szereg pytań, dylematów, sprzeczności, które trzeba rozstrzygnąć i to też powoduje, że te procesy się opóźniają, dlatego mi akurat osobiście powtórzę, to wydaje się, że taka forma przetestowania i zobaczenia, jak to działa na Śląsku, nie będzie złą formą. Znaczy, jeżeli okaże się, że tam to działa znakomicie i wpływa na rozwój regionu i jest tak super i nie ma na przykład konfliktów, nie ma istotnych stron, które mówią, że coś jest nie tak, że coś by należało inaczej rozwiązać, by taki powszechny konsensus, to nie widziałbym problemu, żeby te czy nieco zmodyfikowane pod specyfikę lokalną rozwiązanie implementować. Gorzej, jeżeli się okaże, że jest inaczej. Ja chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę, że w sensie formalno-prawnym wiele form współpracy takich metropolitalnych już teraz jest możliwych w postaci chociażby związków komunalnych i to nie do końca działa. Są tego jakieś przyczyny też inne niż tylko jakaś zła wola czy problemy komunikacyjne. Występuje naturalna sprzeczność interesów zarówno pomiędzy poszczególnymi jednostkami, jak i poszczególnymi szczeblami samorządu. I jeżeli mamy takie mieć podejście, a chcielibyśmy, żeby to wszystko było konsensualnie, żeby to nie było w formie narzucenia jakiejś decyzji, która w sposób jednoznaczny będzie forować jedną ze stron, a w sposób jednoznaczny ograniczać drugą, to tego rodzaju procesy są zawsze długotrwałe.
Tylko, że to nie chodzi o niepokój, tylko chodzi o fakt. Fakt też w postaci dzisiaj projektu rządowego, zaakceptowanego przez rząd. Fakt jest taki. 2 miliony metropolia, co wyklucza wszystkie inne ośrodki metropolitalne w Polsce, a gdyby przyjmować takie kredyty, oczywiście oprócz Warszawy,
troszeczkę wejść słowo. Gdyby to był projekt o związkach metropolitalnych w ogóle i tam w to wpisane kryterium, 2 miliony, to pełna zgoda. ale to jest projekt o metropolii Silesia, która akurat ma 2 miliony, więc tam te 2 miliony się przejawiają.
No, dziwny zbieg trochę okoliczności.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz podjąć ustawę o metropolii, nie wiem, Trójmiasto, której będzie milion.
Mam nadzieję i przyjmuję to jako deklarację też ze strony pana posła. Nic mnie do tego nie skłania i mówię, to nie jest kwestia niepokoju, tylko przeczytania uzasadnienia do tego projektu i oceny skutków regulacji, bo nie tylko uzasadnienie, warto prześledzić także oceny skutków regulacji, a więc ten dokument, który jest przygotowany także na potrzeby Rządowego Centrum Legislacji. I jednak to 2 miliony jest tym kryterium granicznym, ale co więcej, jeśli mówimy poważnie o pilotażu, no to pilotaż w sensie ustawowym, on też się nie skończy za rok czy za dwa, tylko mówimy to w perspektywie kilku lat, no moim zdaniem to jest co najmniej okres jednej kadencji. A więc w takim ujęciu zapomnijmy o przyjęciu przepisów w tej kadencji. Moim zdaniem też jakby nie musimy się, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale zasłaniać się pilotażem z racji tej, że wiele rozwiązań właśnie w postaci istniejących możliwości współpracy, porozumień międzygminnych, związku komunalnego, stowarzyszeń, zostało już na przestrzeni ostatnich kilkunastu, a właściwie kilkudziesięciu lat przetestowanych. I dzisiaj wiemy, że to nie są formy wystarczające do tego, żeby efektywnie zarządzać metropolią. Bo to one dzisiaj nie są dostosowane do szybko rozwijającej się gospodarki i relacji społecznych. Co nie zmienia faktu, że żadne narzędzie prawne nie da nam w 100% gwarancji dobrej współpracy, bo oprócz dobrych narzędzi prawnych, oprócz dobrego prawa, potrzeba także dobrej chęci i realnej współpracy pomiędzy gminami, z niwelowaniem takiej właśnie obawy, że ten dominujący ośrodek no, będzie w jakiś sposób miał przewagę nad pozostałymi gminami. I z racji tej także, że mamy testujące rozwiązania, bo czym innym jak nie testującym rozwiązaniem są zintegrowane inwestycje terytorialne, a więc wspólne podejmowanie strategii, wspólne zaprogramowanie zadań, inwestycji ze środków unijnych przez metropolię, to nie ma potrzeby szukać kolejnego pilotażu. Zgadzam się co do jednego. Możemy iść drogą taką, to jest dobre pole do dyskusji, dedykowanych, szytych na miarę rozwiązań dla poszczególnych ośrodków metropolitalnych, bądź elastyczną, ramową ustawą, a przypomnę, że taką też jest de facto, choć też ja nie powiem, że ona jest doskonała, ustawy o związkach metropolitalnych, dzisiaj obowiązującą, gdzie de facto wybór zadań, oprócz tego minimum katalogu, który jest określony w ustawie, zależy od woli samych gmin. Więc mamy tutaj też elastyczne rozwiązanie.
Jeżeli mogę wejść słowo, bo na dobrą sprawę my pilotaż mamy od kilkunastu albo i więcej lat, no bo funkcjonują, a w zasadzie to nie funkcjonują związki komunalne, które powinny, zgodnie z tym, o czym pan poseł mówi, pełnić funkcję metropolitalną. No one tych funkcji metropolitalnych nie pełnią, a więc postawiłbym tezę, że po tych 20 paru latach obowiązywania obecnych rozwiązań po prostu należy się pewna modyfikacja, należy dokonać korekty i być może rozważyć tworzenie związków komunalnych, ale nie o fakultatywnym, a obligatoryjnym charakterze i ustawowo określonym katalogu zadań. Zresztą Rafał prowadził badania na temat tego, jak funkcjonują, jak są zorganizowane związki komunalne. No i z tego, co pamiętam, ich wyniki raczej nie były zbyt pozytywne.
Dokładnie. Zgadzam się z tym. Takie były wyniki tych badań i też nawiązując do wypowiedzi doktora Szlachetko, chcę przywołać najprostszy przykład. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, który działa już od kilkunastu lat i to generalnie, jak funkcjonuje transport publiczny u nas w metropolii. To nie jest tak, że szereg samorządowców i innych osób, specjalistów, ekspertów, dyrektorów biur nie chce doprowadzić do tego, żeby ta integracja była pełna i przyjazna dla mieszkańców. Problemem jest po prostu to, że w budżecie brakuje pieniędzy. Koszt to jest może pewne uproszczenie, ale wydaje mi się, że na potrzeby tej dyskusji ważne. Koszt integracji transportu zbiorowego rocznie to jest kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Jeżeli udałoby się pozyskać te pieniądze z budżetu centralnego na mocy właśnie dedykowanej ustawy o związkach metropolitalnych, no to ten kluczowy problem można by było rozwiązać. I patrząc właśnie z perspektywy zadań, kilka takich pól współpracy można zidentyfikować i usprawnić te instytucje, które teraz funkcjonują.
Jeżeli można, jeszcze jedna krótka refleksja. My jakiś czas temu w zespole autorskim pod kierownictwem profesora Bąkowskiego przygotowaliśmy z Rafałem Gajewskim, Karolem Ważnym, komentarz do ustawy o związkach metropolitalnych, także ta regulacja jest nam dobrze znana. No i porównując nowy projekt ustawy, ustawy dedykowanej dla Śląska, no dochodzimy do wniosku, że one są niemalże ze sobą zbieżne, identyczne. Różnica chyba tkwi przede wszystkim w przepisach ogólnych do obu tych ustaw, które są rzeczywiście inne. Natomiast znaczna część koncepcji starej ustawy została w nowej ustawie, w projekcie utrzymana. Stąd też pytanie jest takie, no skoro poddajemy krytyce ustawę, jasne, niedoskonałą, ale mam wrażenie, że znaczna większość ustaw nie jest doskonała, to być może warto byłoby przygotować nową, lepszą, dokonać jakiejś zmiany jakościowej w regulacji oparto na innej koncepcji niż tą, którą poddaje się krytyce.
No, tu logika była raczej inna, to znaczy dostrzegając pewne wątpliwości czy konflikty wokół ustawy, lekko ją modyfikując, testujemy ją w jednym miejscu, czyli jakby tak, tą ustawę, nikt tego nie podważa, że ona w znacznej mierze jest podobna z tą do tej pory obowiązującą ustawą ogólną, ale ją testujemy na Śląsku. Natomiast, no, tak jak mówię, tu podstawowym problemem jest kwestia właśnie dogadania się i pewnego takiego powszechnego uzgodnienia i konsensualizacji tych rozwiązań, bo oczywiście, no, jesteśmy w stanie przy tym stole napisać ustawę metropolitalną i...
Nie jesteśmy w stanie. Obiecuję, że nie jesteśmy w stanie.
Ja bym się podjął.
Ja nie.
Natomiast byłaby to ustawa, której wprowadzenie w życie wywołałoby jedno po prostu pisk, wrzask i bunt wszystkich samorządów pewnie nią objętych. To jest również kwestia właśnie środków. No tak jak tu pan wspominał, gdyby z budżetu centralnego znaleźć nagle idące pewnie nawet w setki milionów złotych środki na to, żeby sfinansować komunikację publiczną w obrębie aglomeracji trójmiejskiej, no to oczywiście, no to od jutra możemy zaczynać. No problem jest oczywiście, że tych środków nie ma. A jeżeli one są teraz w budżetach samorządów, no to już każdy samorząd patrzy i mówi zaraz. Jak mi teraz ten przepływ środków, czyli wpływy z biletów i wydatki na komunikację wyjdą z mojego budżetu, no to tak, no to po pierwsze ja będę miał mniejszy budżet ze wszystkimi tego konsekwencjami. Na przykład od razu mi wzrośnie poziom zadłużenia gminy i być może przekroczy wskaźniki ostrożnościowe i tak dalej, i tak dalej. Także ja tylko chciałem powiedzieć, że to naprawdę to nie jest takie proste, że to jest jakby wspaniałe jedno rozwiązanie, co do którego wszyscy są zgodni, że tak chcemy robić i tylko je zrobić. Problem jest taki, że właśnie są różne tutaj grupy interesy, są różne interesy, różne punkty widzenia i w tym akurat obszarze, ponieważ no koniec końców oczywiście trzeba będzie jakieś wybrać i do pewnego stopnia mimo wszystko narzucić. To było też ciekawa puenta, czy ciekawy wątek tej naszej dyskusji i debaty na Wydziale Prawa Administracji, że się zgodziliśmy chyba co do tego, że to nie jest tak, że zawsze w każdej sytuacji na ślepo przeniesienie kompetencji na najniższy możliwy szczebel samorządu to jest dobrze. Że na przykład w kwestii planowania przestrzennego one obecnie zostały zbyt rozproszone i to powoduje pewną nieracjonalność tego planowania przestrzennego, kiedy zaplanowanie przestrzenne w dwóch sąsiadujących jednostkach samorządu ze sobą nie koresponduje. Ja to znam na przykład z Gdyni, gdzie no właśnie próbował samorząd dogęszczać dzielnice centralne, zapobiegać rozlewaniu się miasta, zapobiegać takiej dużej zabudowie mieszkaniowej w terenach do tego nieprzystosowanych, pozbawionych infrastruktury, ze słabym dojazdem, z brakiem szkół, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. No i cóż z tego, kiedy za chwilę zaczyna się dzielnica gminy wiejskiej, powiatu ziemskiego, która na przykład na taką zabudowę pozwala. No więc takie skoordynowanie chociażby z poziomu metropolitalnego jest konieczne, ale to oznacza, że musi powstać jakiś organ, który będzie w stanie je być może w jakiejś takiej dużo uwzględniającej różne punkty widzenia i uzgadniającej różne punkty widzenia, ale ostateczną decyzję wypracować, narzucić, wprowadzić w życie, a to z kolei powoduje, że zawsze będzie ktoś niezadowolony. Więc jeżeli chcemy to na zasadzie takiej dyskusji i debaty, no to faktycznie jest tak, że to jeszcze raz powtórzę, zajmuje czas. No chyba, że się zgodzimy, że na przykład wszyscy w tym i samorządowcy mają takie zaufanie do rządu i do formacji obecnie mającej większość, że ona ma siąść, napisać, wdrożyć i koniec. No to wtedy faktycznie w rok możemy taką ustawę mieć, ale myślę, że chyba dużo osób byłoby z niej niezadowolonych.
No ja myślę, że ustawodawca ostatecznie też do tego jest powołany, żeby te rozwiązania, które są potrzebne, żeby proponować. No bo to jest dobry przykład. Planowanie przestrzenne, planowanie zarysowanie przestrzenne, o którym pan poseł mówi. Tylko to nie zmienia faktu, bo ja o ile się zgodzę, że temat planowania no właśnie jest klasycznym przykładem, dlaczego my potrzebujemy metropolii, bo to jest klasyczne zadanie dla obszaru metropolitalnego, żeby przyjmować plany metropolitalne, plany zagospodarowania na poziomie właśnie metropolitalnym, bo dzisiaj może to zrobić jako element planu wojewódzkiego region i tak też robi. Tylko tutaj nie ma hierarchii, to znaczy to nie jest tak, że my mamy pozbawiać władztwa, zgodnie z zasadą pomocniczości, pozbawiać władztwa gminę, ten poziom lokalny, jeśli chodzi o plan. Plan miejscowy jest jednym z najbardziej kluczowych dokumentów dla polityki rozwojowej na poziomie gminy. I on powinien być zgodnie z zasadą pomocniczości, bo zasada pomocniczości mówi to, że realizuje się zadanie tam, gdzie ono może być najlepiej wykonane. Realizuje się na poziomie gminy. I teraz polem właśnie i potrzebą absolutną jest skoordynowanie tegoż planu na poziomie metropolitalnym. I dlatego między innymi potrzebujemy metropolii. I dlatego te problemy, o których pan poseł mówi, w powiązaniu czy na pograniczu różnych gmin i granic administracyjnych się tworzą, bo brakuje nam rozwiązania metropolitalnego.
Mam takie wrażenie, że jak panowie tu wszyscy siedzą, jesteście za tą ustawą metropolitarną pod różnymi jej formami i chcecie, żeby ona weszła. Czy dobre mamy wrażenie?
To czyli jest inaczej, ktoś tu przeciwko,
jedna, że dla wszystkich metropolii, a nie tylko dla Śląska.
Jedna ustawa obowiązuje i ja uważam, że racjonalny prawodawca powinien tą ustawę dalej wdrażać.
Ale nie ma przeciwnika.
Ale wie pan, bo to jest nawet ciekawa kwestia.
Nie, jest, bo to przeciwnikiem jest wprowadzenie to. Śląskiej, która od razu anuluje, czy uchyli tą ustawę obowiązującą. Aha. I ewentualna praca nad dalszymi ustawami dla dalszych obszarów, więc tu różnica jednak jest duża. Natomiast ja się mogę zgodzić, że chciałbym, żeby jakaś, taka co mi się akurat będzie podobać, choć pewnie nie wszystkim, ustawa dotycząca również aglomeracji trójmiejskiej w miarę szybko weszła w życie. No, czy tak będzie, to tego obiecać nie jestem w stanie, z przyczyn, o których mówiłem.
Polecamy się uwadze.
Przygotowując się do tego tematu, przejrzałem Sefora i tam jest bardzo dużo negatywnych głosów na ten temat. Zwracana jest uwaga na to, że to jest odbieranie tak naprawdę władzy z najniższego tego poziomu. Tutaj mamy przykład, że to jest bardzo negatywnie oceniane, chociażby po tym, jak zostało powiększone Opole i tam były duże sprzeciwy tych gmin, które zostały wchłonięte przez to miasto. Jest też sprzeciw wynikający z tego, że niektórzy twierdzą, że to jest budowa nowych stanowisk, rozrost administracji i tak dalej. No i jeżeli się patrzy na te ustawy, które zostały wprowadzone, to można się zastanawiać, bo faktycznie ustawa dla Śląska to jest 250 milionów kolejnych pieniędzy dla budżetu, ta dla Poznania to jest 140 milionów, no czyli jeżeli to pójdzie na tę metropolię, można się spodziewać, że nie pójdzie na gminy, które ewentualnie mogłyby to otrzymać. Czyli tutaj chyba jest jakiś konflikt interesu, przynajmniej na tym najniższym poziomie.
Znaczy, ja jako to umiarkowany zwolennik obecnej ustawy chciałem dodać, że ta ustawa oczywiście ma pewne mankamenty i w moim odczuciu największym mankamentem jest to, że ona utrzymuje na obszarach metropolitalnych powiaty. Bo w moim odczuciu na tych specyficznych obszarach dużej koncentracji zjawisk przestrzennych, demograficznych, utrzymywanie powiatów nie jest zasadne i nie jest potrzebne. No i rzeczywiście ta regulacja, taki stan rzeczy może być podstawą do formułowania twierdzeń o tym, że ustawa doprowadzi do rozwoju biurokracji i tak dalej. No to rzeczywiście jest jej mankament, natomiast co bym chciał jeszcze podkreślić, nie trzeba tworzyć nowej ustawy, żeby zrobić pilotaż metropolii na Śląsku. Wystarczy wydać na podstawie obecnie obowiązującej ustawy
rozporządzenie
i utworzyć metropolię dla Śląska. I mielibyśmy od roku, gdyby takie rozporządzenie zostało wydane, pilotaż. Mielibyśmy po roku obowiązywania rozporządzenia i funkcjonowania tej metropolii pierwsze doświadczenia. Wiedzielibyśmy, czy warto modyfikować, nowelizować ustawę, czy też nie. Jak tak, to w jakim zakresie. No tak się niestety nie stało. Moje oczekiwania są takie. Chciałbym wiedzieć, jaka jest polityka rządu w tej sferze. Dobrze byłoby, gdyby rząd dokument tego pokroju zakomunikował społeczeństwu, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy po prostu. Najważniejsza w polityce prawa jest pewność prawa. Tej pewności mi trochę brakuje, przynajmniej w zakresie tworzenia metropolii.
I odnosząc się do wątku finansowego, ja myślę, że ta sprzeczność jest pozorna. Co do struktury administracyjnej, myślę, że większość z nas, także podczas debaty na Wydziale Prawa, No, profesor Bąkowski miał takie silne przekonanie, że to powinno być inny szczebel administracji, czyli powiat metropolitalny. Pozostała, może nie mer mówił za wszystkich, ale myślę, że duża część osób raczej mówiła o dedykowanych rozwiązaniach prawnych bez stworzenia dodatkowego szczebla administracji. Tu w koncepcji doktora Szlechetko wręcz no, ta administracja byłaby odchudzana w jakimś sensie. Ten finansowy konflikt jest pozorny, dlatego że te środki, które trafiłyby do obszaru metropolitalnego z udziału w PIT, no jakby nie w podatku od osób fizycznych, nie jakby z innych źródeł finansowania, tylko w udziale w podatku PIT, de facto trafiałyby też do tych gmin. A więc nie ich kosztem. Druga rzecz, po to jest to finansowanie dedykowane na przykład w celu integracji komunikacji publicznej, żeby ostatecznie dać bardziej efektywną, oszczędniejszą usługę. Więc jeśli spojrzymy na to nie w ujęciu księgowym, a rzeczywiście w ujęciu rozwojowym, to też te środki mają dać lepszą, lepszą jakościowo, efektywniejszą usługę. Bo na przykład rozwiązania wspierające zamawianie usług wspólne już daje realną oszczędność w środkach, które można przeznaczyć na inne potrzeby społeczne. Tak? Wspólne zamówienie energii, nie wiem, wspólne zarządzanie drogami pozwoli na uzyskanie oszczędności. I powiem tak, oczywiście to możemy się jakby spierać o jakby wydatki budżetowe, ale patrząc na innego rodzaju wydatki, gdzie no dosyć swobodnie się ich dokonuje, a w dziedzinie, której rzeczywiście one są potrzebne, się ich nie dokonuje, no to jest kwestia priorytetów. No, moim zdaniem jednak, kiedy się spojrzy na niedoszacowanie zadań, także zadań zleconych, realizowanych przez samorządy, czy lokalne, czy regionalne, no to moim zdaniem, nawet jeśli przeznaczymy dodatkowy udział w PIT-ie na rzecz samorządów, to i tak nie pokryje tych dziur, które ustawodawca i administracja centralna pozostawiła w zadaniach samorządu. Każdy kolejny rząd pewnie od 1989 roku.
Musimy kończyć, bo nam się czas kończy. Bardzo panom dziękuję. Tematu na pewno nie wyczerpaliśmy, ale rozumiem, że temu też miała służyć debata, która była wcześniej na Uniwersytecie Gdańskim. Przypomnę, że naszymi gośćmi było część uczestników debaty, która się odbywa na Uniwersytecie Gdańskim. Pan poseł Marcin Chorała, pan marszałek Paweł Orłowski, pan doktor Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz pan Rafał Gajewski z Instytutu Metropolitalnego oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bardzo panu dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.